Mateusz Jankowski na fali 96 FM. Witam was w 39. odcinku Novum. Jak zwykle w Novum tematy bardzo interesujące. Dzisiaj z doktorantem z Wydziału Humanistycznego, z Krystianem Sają, poruszę bardzo, bardzo ciekawe tematy. Zaraz wam powiem jakie, ale najpierw oczywiście wypada gościa przywitać. Dzień dobry, panie Krystianie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim zdradzimy w ogóle naszym słuchaczom temat, którym się zajmiemy, ja bym chciał się dowiedzieć w ogóle więcej o badaniach naukowych, jakimi pan się zajmuje, bo oczywiście doktorant, no to brzmi dumnie. Nad czym właśnie pracuje pan w ramach swojej pracy doktoranckiej, doktorskiej?
W ramach doktoratu i pracy doktorskiej teoretycznie określam coś, co już powstało, jakiś czas temu powstało, literaturoznawstwo kognitywne mianowicie. Jednak do dziś nie jest ono ściśle określone i nie jest rozwinięte w należytej formie, tak powiedzmy.
Literaturoznawstwo kognitywne, tak, gdybyśmy właśnie, bo ja też będę się starał przyjąć właśnie pozycję takiego zwykłego po prostu słuchacza, zwykłego zjadacza chleba, który na przykład właśnie z taką tematyką styczności nie miał. Czym się będzie różniło literaturoznawstwo kognitywne od zwykłego literaturoznawstwa?
Otóż sam kognitywizm to nauka o poznaniu. W takim najogólniejszej koncepcji, najogólniejszej definicji to jest nauka o poznaniu. W związku z tym, kiedy tradycyjnie spoglądamy na dzieło literackie, które nazywamy literaturoznawstwem kognitywnym, a tak naprawdę artefaktem, czyli wytworem mentalnym ludzkiego umysłu, który został przetworzony do formy książkowej. Tak możemy nazwać artefakt literacki w dużym skrócie.
Czyli książka staje się w tym momencie po prostu niemalże takim reliktem po prostu. Czymś właśnie, tak właśnie specjalnie powiedziałem relikt, bo na przykład gdy sobie weźmiemy chociażby gry komputerowe, gdzie po prostu artefakt to jest bardzo modne słowo.
To też jest artefakt.
No i tutaj okazuje się po prostu, że nabiera to innego znaczenia. No powiem panu, że bardzo, bardzo interesująca kwestia. Okej, to przejdźmy w takim wypadku właśnie do zdradzenia naszym słuchaczom, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Część tematu już została odsłonięta przez pana, bo właśnie literaturoznawstwo kognitywne będzie pewnego rodzaju spoiwem, będzie pewnego rodzaju właśnie punktem wyjścia dla naszej rozmowy, a wkrótce właśnie pojawią się tak ciekawe rzeczy, jak na przykład uczłowieczenie wampira, bo no wampir to jest chyba raczej trup, bym powiedział, nie? Tak właśnie Dracula na przykład, jakiś właśnie Nosferatu i tak. Nawet właśnie jak się w gry komputerowe zagra, bo akurat jak już mi do głowy wpadł ten przykład, to chętnie go zastosuję, no to wampiry pojawiają się w nekropolach. I co się okazuje? No a tutaj właśnie będziemy jednak tego wampira ożywiać. Też właśnie ciekawa kwestia. No i z tym też będzie się wiązała idea tak zwanego zewnętrznego obserwatora. Na pewno w tle też pojawią się właśnie wątki z teorii ewolucjonizmu, co też na pewno okraszy naszą po prostu rozmowę bardzo dużą ilością atrakcyjności, też właśnie intrygujących kwestii. No okej, panie Krystianie, to zanim zadam w ogóle pierwsze pytanie o ten temat, to myślę, że warto dać naszym słuchaczom jeszcze chwilkę takiego właśnie momentu po prostu na właśnie taki nienasycony głód. Niech poczują po prostu chęć dowiedzenia się czegoś więcej. A zatem właśnie zacznę od jakiejś po prostu miłej piosenki. A piosenka leciała z pozdrowieniami, z dedykacją dla Corneli. Okej, wracamy na antenę akademickiego Radia Indeks. Słuchajcie oczywiście Novum. I teraz tak, ja jestem też na Facebooku, więc jak będziecie chcieli, to oczywiście możecie się ze mną kontaktować online. Jak będziecie mieli jakieś ciekawe pytanie do mojego gościa, to również możecie mi je tam zostawić i na pewno przeczytam i je na pewno zadam. No to aż mnie ciekawi właśnie, co mogłoby wam chodzić po głowie w związku z tematem uczłowieczenia, ożywienia wampira. Panie Krystianie, gdybyśmy właśnie mieli zacząć w ogóle refleksję nad tym tematem, od czego w ogóle powinniśmy zacząć, kiedy bierzemy na warsztat w kontekście też literaturoznawstwa właśnie kognitywnego, kiedy bierzemy sobie takiego wampira? Co z nim trzeba zrobić od samego początku?
I to jest bardzo dobre pytanie.
A dziękuję, doceniam.
Jeżeli patrzymy na wampira, no to teraz jest pytanie, czy my patrzymy na niego pod kątem rzeczywistości fizycznej, w której my żyjemy, czy pod kątem rzeczywistości tegoż artefaktu literackiego, który mamy zamiar badać? Bo to są dwie odrębne sprawy.
No właśnie, to zacznijmy może od charakterystyki właśnie tych sfer, bo okazuje się, że bardzo istotnym akurat założeniem w naszej rozmowie będzie właśnie spojrzenie też dualistyczne. Bo co? Bo okazuje się, że z jednej strony faktycznie mamy ten element kulturowy i z drugiej strony, jak się okazuje, to mogę powiedzieć, że to będzie pewnego rodzaju sfera biologiczna?
Sfera biologiczna, sfera fizyczna, sfera astronomii również wchodzi w grę.
No właśnie, tak, a propos tej sfery astronomii, no to nawet idea po prostu zewnętrznego obserwatora się pojawi, prawda?
Jest związana z tym.
Mhm. I ona powinna się pojawić na samym początku, czy jednak będziemy, powiedzmy, ją dokładać później?
Wydaje mi się, że powinna być na samym początku, ale jeszcze musielibyśmy przedtem ustalić, o jakim wampirze mówimy. No. Jeśli można, to już na wstępie zaraz powiem, o co chodzi.
No to poproszę.
Jeżeli mamy przed sobą prawdziwego wampira lub chcielibyśmy mieć prawdziwego wampira, który żyje w realnym świecie, no to wówczas musimy określić, kim on jest. Przede wszystkim tak, czy jest istotą żywą, no i po drugie w aspekcie naszej rozmowy, czy jest człowiekiem. I teraz tak, jeśli jest, czy ma być istotą żywą, no to wówczas musimy stwierdzić, od jakiego pochodzi gatunku. Stąd się wiąże ta idea człowieka, tak?
No tak, i stąd też będzie ewolucjonizm, prawda?
Tak, który i stąd jest ewolucjonizm, dokładnie.
Ja w ogóle też na chwilkę właśnie taką dygresją się popiszę, bo też w zapowiedzi naszej właśnie dzisiejszej rozmowy napisałem o tym, że prowadzi pan też, moderuje pan bardzo interesujące dyskusje właśnie z tego tematu. Rozmawia właśnie pan ze studentami i mam przyjemność właśnie regularnie też uczestniczyć w tych rozmowach. No i powiem wam, moi drodzy słuchacze, że faktycznie temat okazuje się bardzo intrygujący, bardzo ciekawy. No i okazuje się, że na wampira po prostu można spojrzeć po prostu zupełnie inaczej. No to co z tym właśnie zewnętrznym obserwatorem?
Teraz tak jak wspomniałem, zanim przejdziemy do zewnętrznego obserwatora. Jeżeli wampir w świecie fizycznym rzeczywiście istnieje, to powinien on być co najmniej hominidem. Jeżeli jest hominidem, to znaczy, że jest człowiekowatym, więc należy do zbioru Homo sapiens i na przykład szympansa. Jeśli chodzi o Homo sapiens i szympansa, dzielimy z szympansami, my ludzie dzielimy z szympansami około 98,8% genomu. W związku z tym, jak twierdzą co niektórzy, na przykład Robin Dunbar, można nas uznać ludzi za dziwaczne szympansy.
No w sumie bardzo niewielka jest różnica na poziomie genów między nami a szympansami.
I teraz tak, jeśli jest tak niewielka różnica między nami a szympansami, gdzie jesteśmy w jednym zbiorze wspólnym, czyli tych hominidów, powiedzmy tych człowiekowatych, no to jest możliwe, że ewolucja wykształciła człowieka również na takim etapie, że powstał ten nasz wampir, tak?
No ale teraz właśnie tak się zastanawiam nad tym, czy to będzie faktycznie taki wampir, jakiego na przykład znamy z popkultury.
No właśnie, otóż nie. Jedno, co jest pewne i co rzeczywiście istnieje w świecie realnym, to wampir tak zwany energetyczny.
Energetyczny, czyli...
Wampir energetyczny. Z tego względu wampir energetyczny, ponieważ uważa się, że każdy z nas, każdy człowiek, czy też każda istota żywa, nawet komórka żywa, posiada swoją aurę. I aura już w tej chwili nie jest w sferze jakichś magicznych przesądów, czy tam jakichś wierzeń ludowych i tak dalej, tylko jest udowodniona naukowo. Stwierdzono, że człowiek posiada aurę.
Ale to jest jakiś właśnie termin po prostu przystosowany do jakiegoś fizycznego zjawiska, czy właśnie czym będzie ta aura?
Jest to termin przystosowany do tego, że pod określonym, no nie wiem jak to nazwać, określonym
jakimś desygnatem właśnie?
Nie o to mi chodzi. Że pod określonymi przyrządami pomiarowymi jesteśmy w stanie określić, że człowiek wydziela z siebie po pierwsze energię, po drugie, tę energię my jesteśmy w stanie obserwować. Podobno tą energię potrafią obserwować zwierzęta. Jak udowadnia na przykład Leon Watson w swojej książce Biologia śmierci, zwierzęta widzą duchy, widzą wszelkiego rodzaju zjawy właśnie poprzez aurę.
No to panie Krystianie, za chwilkę będę chciał w takim wypadku temat pogłębić, bo ja na przykład czuję się bardzo zaintrygowany, ale żeby to poczucie po prostu ciekawości i zaintrygowania było jeszcze większe, to tym razem akurat w Nowum tradycyjnie pojawić się musi jakiś element hip-hopowy. Także ja tym razem puszczam właśnie piosenkę rapową, a za chwilkę wracamy, właśnie rozwijamy temat, który, no muszę przyznać, że zaintrygował mnie po prostu niesamowicie. No Mediocre. Panie Krystianie, tak sobie teraz poza anteną właśnie zamieniliśmy kilka kwestii w związku właśnie z wampirem energetycznym, w związku właśnie z tematem aury, z tematem duszy. No i tutaj padło stwierdzenie na przykład, że człowiek jest w stanie porozumiewać się z roślinami. Ja akurat też wykorzystam właśnie ten początek wejścia do takiej małej autopromocji, bo właśnie w UZ-ce, w naszej gazecie studenckiej, napisałem tekst o właśnie, no sobie sprawdzicie pod jakim tytułem, ale właśnie w nim poruszyłem też kwestię tak zwanego bioartu. I co się okazuje, jest taki człowiek, który nazywa się właśnie Michał Brzeziński. I on, prowadząc warsztaty z tak zwanej komunikacji transgatunkowej, dowodzi, że jesteśmy w stanie komunikować się z roślinami. Także no, o czym szumią wierzby, nabiera nowego znaczenia. I teraz właśnie moje pytanie w tym kontekście. Czy naprawdę na przykład kwiaty mogą być świadkami właśnie tego, co się dzieje, tego, powiedzmy, właśnie na przykład zbrodni? Czy one faktycznie mogą nas zaprowadzić do rozwiązań, chociażby właśnie jakichś zagadek kryminalnych?
Otóż w 1974 roku, z tego co pamiętam, w 1974 roku przeprowadzono serię eksperymentów między innymi z kwiatami i to również na te eksperymenty. Wszystkie są wymienione w książce Liana Watsona, o której wspomniałem, w których to kwiaty wskazały zabójcę swojego kolegi, powiedzmy. Czyli jeżeli mamy dwa kwiaty doniczkowe w jednym pomieszczeniu, wyglądało to w ten sposób, że jeżeli ktoś zniszczył jeden z tych kwiatów i nie było wiadomo, ludzie nie wiedzieli, kto to zrobił, to podłączając pod odpowiedni sprzęt elektromagnetyczny kwiat, ten, który przetrwał, w momencie, kiedy wszedł zabójca tamtegoż kwiatu, to ten sygnał elektromagnetyczny nastąpił. Czyli kwiat niejako bał się zabójcy swojego kolegi, tak? Który przebywał razem z nim w jednym pomieszczeniu. W związku z tym, jeśli chodzi o te dowody zbrodni, istnieje sugestia, ale to jest tylko sugestia, na razie nikt tego nie zbadał, a być może zbadał, być może dotarłem jeszcze do wszystkiego, że kwiaty mogą tak samo wskazywać na zabójcę w sprawach kryminalnych, czyli zabójcę ludzi. Coś zaczynają się bać o swój byt, a kiedy boją się o swój byt, wydają z siebie niejako krzyk w postaci sygnału elektromagnetycznego.
Kwiaty zła nabierają nowego znaczenia po prostu.
I rozmowa z kwiatami również, żeby lepiej rosły.
O nie, dobra. To, ja szczerze powiedziawszy, po prostu w tym momencie jednak chętnie wrócę jeszcze do tematu tego wampira energetycznego, ale zanim właśnie to zrobię i zanim właśnie rozwiniemy wątek, bo no ja jestem w szoku w ogóle, tak? Strasznie właśnie tak na starcie trudne do ogarnięcia jest w ogóle akurat takie myślenie, ale bardzo, bardzo chętnie właśnie za moment to z panem pogłębię. Mam w ogóle pytanie od naszych słuchaczy właśnie. To przyszło mi w ogóle właśnie przez facebookowy czat pytanie następujące. Michał pyta, czy to prawda, że po wbiciu kołka w serce wampira on umiera? Co pan na to?
Otóż wbrew pozorom to jest bardzo dobre pytanie. I dziękuję, że ono padło. Z tego względu, że jeżeli spojrzymy na wampira, oczywiście nadal nie usłyszymy się kategorii, bo patrzmy na wampiry, powiedzmy, literackie, tak? Czy też te wszystkie z wyobrażeń ludowych i tak dalej. Nie patrzmy jako tako w tych badaniach na wampira w sensie realnym, bo powiedzmy, że on nie istnieje. Powiedzmy, tak? Jeśli spojrzymy na wampira z tych wierzeń ludowych, z książek, tak, z opracowań i tak dalej, to wówczas stwierdzimy, że ten wampir nie umiera po wbiciu kołka. A to z prostej przyczyny. Czy ktoś kiedykolwiek, badając artefakt literacki, zwrócił uwagę na aspekty fizyczne do tego stopnia, żeby stwierdzić, czy ten wampir, który niby umiera od tego wbicia kołka, umarł śmiercią mózgową?
A no właśnie, znowu, to też właśnie poruszałem w ramach cyklu Ecce Homo z doktorem Tomaszem Turowskim. Nowa w ogóle definicja śmierci.
Oczywiście.
Bo to jest w ogóle wynalazek XX wieku.
Dlatego się obcina głowę. Obcięcie głowy jest pewniejsze niż bicie kołka w serce, bo są też wskazania antropologiczne na to, że po biciu kołka w serce one jeszcze wstawały, tak więc...
Ale są też takie mity. Ja kiedyś się właśnie zetknąłem z mitem właśnie, który, czy nawet chyba ze zwyczajem, który nakazywał właśnie ugotować odciętą właśnie głowę potencjalnego wampira w occie.
Tak, a to dlaczego pan wie?
No ja właśnie nie wiem i chętnie się dowiem.
Otóż wydaje mi się w każdym razie, że chodzi przede wszystkim o to, że kiedy ugotujemy tkankę, powiedzmy tkankę, czyli tkankę biologiczną, dopiero wtedy ona tak naprawdę umiera. Zakłada się, że każda poszczególna komórka jest odrębnym życiem. Istnieje również koncepcja zakładająca, że każda część ciała i każda żywa komórka ma swoją duszę odrębną. I to jest również przyczyna nieśmiertelności wampira poniekąd wskazywana z tego względu, że każda jego tkanka żyje oddzielnie, więc dopóki nie umrze całość i na przykład nie zostanie ugotowana w occie, tak? Ta całość, to ten wampir żyć będzie dalej.
Coś niesamowitego. Panie Krystianie, padł wątek właśnie rozmów z roślinami. Padł wątek w ogóle kwiatów, które mogą wskazać nam akurat zbrodniarza, mordercę. Padł wątek w ogóle właśnie też inspirowany naszym słuchaczem akurat wampira i w sposobu właśnie uśmiercania go. Okazuje się, że z jednego właśnie powiedzmy, takiego wyjściowego zagadnienia, jakim może być literaturoznawstwo kognitywne, jakim może być na przykład właśnie wampir, możemy rozwinąć po prostu dziesiątki wątków. Ja za chwilkę właśnie zapytam pana o to, co może być takim, powiedzmy, wyraźnym spoiwem dla tego, cośmy sobie do tej pory wypracowali w naszej rozmowie, ale zanim to uczynię, robimy sobie kolejną chwilę na oddech, tym razem może trochę folk rocka. Ja jak sobie tak posłuchałem tej nuty o charakterze właśnie w klimacie folk rocka, to mam w ogóle taką rozkminkę jeszcze o po prostu dawnych zwyczajach właśnie takich, no, ludzi ze średniowiecza właśnie, chyba też nawet z oświecenia bym powiedział, bo gdzieś tam te pewne zwyczaje na wsi na pewno przetrwały.
No i do teraz... dzisiaj przetrwały. O, co niektóre.
No właśnie, to za chwilkę sobie chętnie o tym porozmawiam. Ale wie pan, co mnie zastanawia? Ja mam trochę taki mętlik, bo z jednej strony właśnie korzystamy przy literaturoznawstwie kognitywnym, o którym sobie właśnie teraz rozmawiamy, korzystamy z nowoczesnych metod naukowych, korzystamy z nowoczesnych teorii, z właśnie chociażby opartych na ewolucji właśnie, ale też nie tylko, bo na przykład na tej idei zewnętrznego obserwatora, która jak się okazuje nie jest taka łatwa do wyeksponowania przy tak po prostu wielu wątkach. Ale właśnie obiecałem przed chwilą, że zapytam pana o to, co może być właśnie spoiwem dla tych właśnie wątków, które do tej pory zdążyły nam się gdzieś tam po prostu porozpraszać. Ale zanim właśnie o tym, obiecałem też tutaj przed chwilą na facebookowym czacie, że pozdrowię Kasię i Kamila, także radiowym głosem do was macham. Pozdrawiam was serdecznie i wracamy właśnie teraz z panem Krystianem do rozmowy na temat właśnie spoiwa dla kwestii, na przykład właśnie tego, jak żyją rośliny, w jaki sposób też mogą być świadkami zbrodni, ale też na przykład tego, w jaki sposób można zabić wampira. O co tutaj wszystko, o co w ogóle tutaj chodzi?
Otóż tak, jeżeli rozróżnimy tego wampira na tego żyjącego w świecie rzeczywistym, który my znamy, podkreślam, który my znamy, bo istnieją również inne wszechświaty, jeżeli wierzyć teorii Hugh-Everetta, czyli jedna z tej pracy mechaniki kwantowej, która mówi, że istnieją multi-wszechświaty.
Nie wierzę, bo jeszcze dołożymy do tego...
Nie będziemy już teraz w to chodzić,
nie,
tak?
Nie będziemy w to dzisiaj,
ale
nie ma
tak, jeśli, być może kiedyś, spojrzymy na drugą stronę medalu, czyli na literaturę, to tutaj wchodzi w grę literaturoznawstwo kulturowe, które jest spoiwem łączącym przestrzeń fizyczną, czyli tą, którą znamy z rzeczywistości, a przestrzeń dzieła literackiego, która jest czysto mentalna. Teraz tak, jeżeli w literaturoznawstwie kognitywnym i w perspektywie zewnętrznego obserwatora, którego już wyjaśniam, kto to jest, to jest
w tym momencie już możemy,
no
nie?
Właśnie, zewnętrzny obserwator to jest czysto hipotetyczna figura, która obserwuje nas wszystkich z perspektywy nie naszego gatunku i naszego antroposmetrum, czyli tego człowieka miary, tylko z perspektywy zewnętrznej, powiedzmy, że jest to taki kosmita, który obserwuje cały gatunek, całą Ziemię z perspektywy globalnej, z perspektywy holistycznej, czyli całościowej, a nie z perspektywy pojedynczego gatunku.
To wychodzi na to, że to wywraca do góry nogami na przykład religijną ideę Boga.
Niekoniecznie.
Dlaczego?
Zewnętrznym obserwatorem może być również Bóg.
No dobrze, ale ja na przykład właśnie w tym momencie upatruję pewnego rodzaju oderwania właśnie Boga od religii, bo co się okazuje, no religia w tym momencie nie będzie warunkiem, powiedzmy, jego, nie wiem, istnienia, bytowania albo nawet tej wizji, jaką my znamy. Okazuje się, że, oprócz tego, że ten Bóg będzie, powiedzmy, obserwował nas, to jaką wtedy jeszcze możemy pełnić rolę?
Jaka jest rola Boga, no to nie chcę tutaj wchodzić też w takie tematy, bo to dość ciężkie do wytłumaczenia, ale tak, jeśli chodzi o samą ideę Boga, powiedzmy, tak, bo Richard Dawkins, deklarowany ateista, mówi o tym, że Boga nie ma, że jest tylko idea Boga, która jest uniwersalna względem wszystkich kultur. I idea Boga jest spoiwem łączącym kultury, bo wystarczy odpowiedni kod, na przykład Jezus Chrystus, Allah, czy też Budda i mamy po prostu tą samą ideę rozwiniętą we wszystkich kulturach. I to jest to, na co nie zwracają uwagi chociażby obecni islamiści, tak?
No
i to jest problem ten, który się teraz pojawia.
Ale dobrze, ale
idźmy dalej.
Umówmy się właśnie, no.
Jeśli chodzi o istnienie Boga, nie ukrywam, że jestem katolikiem, jestem praktykującym katolikiem, czytam o ewolucji i problem był, tak?
Ja też nie chcę właśnie wchodzić na temat, powiedzmy, samej wiary Boga, bo to jest kwestia subiektywna. No, ja też nie mam potrzeby jakby eksponowania swoich poglądów pod tym kątem. Ja jestem dociekliwy. I wie pan co? I za chwilkę właśnie będę dociekał bardziej. bardziej, bo też szukam właśnie przede wszystkim odpowiedzi na pytanie dla naszych słuchaczy, co takiego właśnie w tym wszystkim też mogą oni znaleźć dla siebie, bo nie da się ukryć, że sama właśnie ta tematyka jest trudna, jest skomplikowana i też, jak się okazuje, jest wielowątkowa i nasza pół godziny dzisiejszej rozmowy na to nie wystarczy.
Zdecydowanie nie wystarczy.
Za chwilkę właśnie zaczniemy pracować nad tym tematem dalej. Tymczasem bierzemy po prostu głęboki oddech i odpoczywamy od pana Mateusza prowadzącego. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forgiven. Słuchacie Nowum na antenie akademickiego Radia Index. Moim gościem dzisiaj jest Krystian Saja, doktorant z Wydziału Humanistycznego, który zajmuje się czymś tak interesującym jak literaturoznawstwo kognitywne. I w ramach właśnie tej tematyki rozmawiamy sobie dzisiaj między innymi o tym, co w ogóle może wyniknąć z refleksji nad ożywieniem wampira. Panie Krystianie, delikatnie, albo nawet chyba bardzo, bardzo delikatnie, znaczy właśnie albo mniej delikatnie, odbiegliśmy w ogóle od, powiedzmy, wyjściowego tematu. Pojawiło się po prostu wiele, wiele bardzo interesujących dygresji. Z jednej strony jakoś się tym specjalnie nie przejmuję, bo możemy to potraktować jako formę zaproszenia na kolejne rozmowy, w ramach właśnie których porozmawiam sobie też o tematach, no na pewno intrygujących dla naszych słuchaczy, bo chociażby sam fakt kontaktu właśnie transgatunkowego, no, tej komunikacji właśnie z roślinami, no okazuje się bardzo interesujący. Możemy o tym właśnie porozmawiać. Okej, wróćmy panie Krystianie właśnie do meritum. Co warto właśnie w tym momencie wyeksponować w ramach tego tematu?
W ramach tematu literaturoznawstwa kognitywnego należy wyeksponować przede wszystkim dwa podstawowe elementy.
Słucham.
Artefakt literacki, powiedzmy ten artefakt literacki, bo już posługujemy się tym pojęciem kognitywnym, traktujemy jako zamkniętą przestrzeń, w której to po tym, jak na wejściu do tegoż układu nastąpiła kreacja autorska, następuje realizacja dwóch równorzędnych względem siebie przestrzeni. Przestrzeni fizycznych i przestrzeni mentalnych dzieła literackiego.
To tak właśnie wejdźmy jeszcze w szczegóły. Czym dokładnie będzie przestrzeń fizyczna?
Przestrzeń fizyczna dzieła literackiego to będą wszystkie prawa fizyki, prawa przyrody, prawa biologiczne, tak? Istot żywych, astronomia, fizyka kwantowa, mechanika kwantowa. Czyli to są wszystkie aspekty rzeczywiste. Powiedzmy rzeczywiste, które znamy, które są określone prawami. Przestrzenie...
To ja spróbuję właśnie tak podać przykład i od razu sprawdzimy, czy dobrze to zrozumiałem. Jeżeli mam artefakt w postaci książki, umówmy się na Drakule, bo jesteśmy przy temacie wampira. I tak z przestrzeni fizycznej właśnie wezmę krew. Czy krew w tym momencie będzie właśnie elementem przestrzeni fizycznej jako taka?
Tak, krew będzie elementem przestrzeni fizycznej. Jeżeli przeczytamy Drakulę, to widzimy wyraźnie, że w Drakuli pojawiają się nieustannie dwa wątki. Krew to życie, które się non-stop przewija, oraz drugi wątek, mianowicie opozycja dnia i nocy, która jest wyraźna w Drakuli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę krew, to zanim przeanalizujemy krew i wampira w związku z tą krwią pod aspektem przestrzeni mentalnych, czyli na przykład symbole, archetypy, mity, wyobrażenia i tak dalej, to musimy wyjść od podstawy kodowej. A podstawą kodową do analizy Drakuli jest przestrzeń fizyczna, czyli krew jako tkanka biologiczna, jako czynnik, który transportuje tlen i substancje odżywcze dla wszystkich organów naszego ciała, między innymi do mózgu, dzięki temu żyjemy i nie umieramy śmiercią mózgową.
No to ja akurat wydaje mi się właśnie chyba zrozumiałem akurat całość związaną właśnie z kwestią przestrzeni fizycznej. Za chwilę właśnie poruszymy sobie temat drugiej przestrzeni mentalnej w ramach właśnie artefaktu jako dzieła literackiego. No niestety czas po prostu pędzi nieubłaganie z taką, no nawet nie przykrością, ja z radością. Akurat zapowiadam, że tematu dzisiaj nie wyczerpiemy. W związku z tym właśnie już teraz zapraszam pana wkrótce na kolejne akurat dyskusje na ten temat, bo myślę, że naszych słuchaczy też niejedno zainteresuje. Wracamy na antenę za moment i będziemy akurat skupiać się tym razem na przestrzeni mentalnej. Ciekawi mnie, ile można powiedzieć w 8 minut, bo tyle nam zostało czasu, niestety, ale niestety będziemy się zbliżać właśnie ku końcowi naszej audycji. Zostały nam akurat dwa wejścia, dwa razy jeszcze właśnie odwiedzimy ucha naszych słuchaczy. Panie Krystianie, przestrzeń mentalna, o co tutaj chodzi?
Jeśli badamy przestrzenie mentalne, to zanim to zrobimy, czyli zanim zbadamy ścieżkę antropologiczną między innymi, musimy zbadać przestrzenie fizyczne.
Mhm. Ponieważ... Jeszcze właśnie tak sobie od razu wyjaśnimy tą ścieżkę antropologiczną. Dwa zdania właśnie o tym, żeby nasz słuchacz też wiedział właśnie o co z tym chodzi.
Ścieżka antropologiczna to ścieżka wierzeń, ścieżka religii i tak dalej. Mhm. W najprostszym tłumaczeniu.
Okej, okay, no to już chyba będzie jasne. I wracamy do przestrzeni mentalnych.
Jeżeli mamy przestrzeń mentalną, no to przestrzeń mentalna musi być poprzedzona, określenie tej przestrzeni przez interpretatora musi być poprzedzone analizą przestrzeni fizycznych. Przestrzenie mentalne wynikają niejako z przestrzeni fizycznych, które są podstawą. Jeżeli definiujemy cokolwiek, w jakiejkolwiek pracy, którą piszemy, no to najpierw musimy podać definicję tego czegoś, tak? To jest podstawa, to nie jest nic nowego, bo to jest racjonalno-empiryczna metoda poznania oświeceniowa tak naprawdę.
No właśnie, z tego sensu...
Czyli podejście oświeceniowe, po części. Teraz tak, jeżeli na przykład, podam taki przykład na to, jeżeli w przestrzeni mentalnej mówimy o tym, że wampir Dracula zmienia się w zwierzęta, na przykład zmienia się w wilka.
Polimorfizm to się...
Dokładnie, przemiana w zwierzę, tak, czy też zwierzę totemiczne i tak dalej, czyli te rodowe, tak, totem, czyli ród.
Co wtedy się dzieje?
Jeżeli tradycyjne interpretacje podają nam, że ten Dracula zmienia się w wilka, i w przestrzeniach mentalnych jest określone, że on zmienia się w wilka, ponieważ wilk jest zwierzęciem, wilk to jest zwierzę demoniczne,
no,
tak?
No, nawet chyba w mitologii właśnie, z tego co pamiętam, akurat Celtów, było coś takiego jak Bargest.
Tak, tak, występowało tego bardzo dużo, nordycka mitologia też ma tego, zresztą wszędzie występuje...
No, demoniczne psy, nie?
Demoniczne psy, demoniczne wilki. I teraz tak, do czego zmierzam? Jeżeli badamy przestrzeń mentalną i widzimy tego wilka, jak to z reguły przyjęli literaturoznawcy, że Dracula zmienił się w wilka, to to jest błąd kategorialny.
Dlaczego?
A to dlatego, że przestrzeń, dzieła literackiego, badanie przestrzeni, ewidentnie mówi nam, że Dracula zmienił się w psa, a nie zmienił się w wilka.
Ale to zaraz, bo mówimy o Draculi Stokera.
Tak, mówimy o Draculi Stokera w tym momencie.
To jak to się stało, że Dracula zamienia się w wilka, a nie w psa, albo na odwrót?
Otóż, w przestrzeniach fizycznych, jeżeli spojrzymy w przestrzenie fizyczne Drakuli, no to wówczas zauważymy, że ten wilk niewiele się różni od tego psa. A skoro niewiele się różni od psa, a w przestrzenie mentalne na etapie, kiedy Stoker zbierał informacje o wampirach, zanim nastąpiła kreacja dzieła literackiego, wszystkie przestrzenie mentalne wskazywały na to, że każdy wampir dotychczas postrzegany był zawsze zmieniany w psa. Nigdy nie zmieniał się w wilka.
Ale skąd to w ogóle się wzięło?
Zmiana w wilka teoretycznie była kojarzona z wilkołactwem bardziej niż z wampiryzmem. Kiedy to ropą szargały epidemie i wilki ewidentnie atakowały ludzi na ulicach, w biały dzień potrafiły zagryzać tysiące ludzi, tysiące dzieci. Były takie przypadki między innymi w Londynie, z tego co pamiętam, nie powiem dokładnie kiedy,
że w biały dzień zwierzęta atakowały. Zdążymy sobie to poruszyć w innych rozmowach.
No to wówczas następowało skojarzenie pewnych elementów, skojarzenie w mapach mentalnych, tego nie zdążę wytłumaczyć, ale mapa mentalna w najprostszym rozumieniu to właśnie przestrzeń kognitywna, tak? Mapa mentalna wiąże się z pamięcią deklaratywną, czyli pamięcią jakichś traumatycznych przeżyć, dajmy na to, jakichś elementów.
Niestety właśnie goni nas czas, więc tak właśnie na podsumowanie akurat tego wejścia, w dwóch zdaniach właśnie, czym będzie akurat przestrzeń mentalna w takim wypadku w analizie artefaktu jako dzieła literackiego?
Przestrzeń mentalna, tak jak już to już wspominałem, to jest przestrzeń tych wszystkich symboli, archetypów, które powstają nadbudowane nad przestrzeniami fizycznymi. Aha, czyli na przykład, jeżeli spojrzymy na psa, no to tak, w przestrzeniach fizycznych to zwierzę niebezpieczne, może nas ugryźć, ma kły, biega bardzo szybko i tak dalej. Czyli tak, jeżeli spojrzymy na Drakulę, no to ewidentnie może się zmienić psa, bo wilk również, jakby nie było, jest zwierzęciem niebezpiecznym, ma kły, szybko biega i tak dalej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiedzieć, że wampir Drakula zmienia się w psa.
Coś
i teraz tylko krótkie podsumowanie.
To za chwilkę, pani Krystianie. To w takim wypadku mówimy się właśnie, że podsumowanie będzie za moment i jednocześnie się od razu pożegnamy wtedy właśnie.
Dobrze, nie ma problemu.
A teraz będzie właśnie kolejna chwila po prostu na oddech. Panie Krystianie, obiecaliśmy przed momentem naszym słuchaczom, że przejdziemy teraz do podsumowania naszej dzisiejszej bardzo, bardzo intrygującej audycji. Pojawiło się po prostu wiele interesujących wątków. Co mogłoby stanowić pewnego rodzaju właśnie puentę dzisiejszej rozmowy? Tak właśnie teraz poza anteną też w bardzo interesujący sposób wyjaśniliśmy sobie w ogóle to, dlaczego Dracula zmieniał się w ogóle w psa, a nie w wilka. No, zostawiam panu głos, oddaję panu głos.
Otóż to sprawa do podsumowania tego, co mówiłem przed chwilą, czyli analogicznie, że wilk i pies może być podobne do siebie, tak? Ale przestrzeń artefaktu Tereskiego rzeczywiście wskazuje, że to jest pies, a nie wilk. I to ewidentnie trzeba przyjąć, bo to widać przede wszystkim w oryginale, bo przykłady często kłamią. Mhm. Teraz tak, dlaczego się zmienia w stanie wilka?
Dlaczego?
Otóż tak, kiedy Dracula, wampir, dobija do Anglii na pukarze szkłem Demeter, pierwszy raz następuje do przemiany i tam ewidentnie mówi się w Drakuli, że zmienia on się w psa.
Ale w polskim przypadku jest, że w wilka.
Zależy którym. W niektórych przykładach pisze wolf, a w innych dog. I teraz akurat u mnie w tym przykładzie, który mam, trafiło, że dog, tak więc to jest pozytywnie.
Jasne.
Ale dlaczego się zmienia? Jest to tak zwana decyzyjność czysto ludzka, decyzyjność abstrakcyjna, a zakładamy, że abstrakcja jest jedyną cechą, która nas odróżnia od zwierząt. Mhm. Czyli zdolność do kreatywnego myślenia. Powiedzmy tak bardzo w dużym skrócie.
Ale to w jaki sposób się przejawia właśnie?
I już mówię. Obojętnie w jakim stanie Dracula jest, czy jest w stanie tym zbliżonym do człowieka, powiedzmy na razie tak sobie to określmy, czy też w stanie wilka, czy też nietoperza i tak dalej, bo tylko te dwa zwierzęta właściwie występują jako zmiana ewidentna, to
Panie
za każdym
Krzysztof,
razem
mamy,
jestem człowiekiem.
Mamy półtorej minuty. Dwa zdania na ten temat i
już,
myślę, że jeszcze pozdrowienia jakieś będą czekały.
No, bardzo chętnie, dobrze. W takim razie określone podsumowanie jest takie, że Dracula zmienia się w psa, ponieważ wilk nie zostanie ustrzelony w porcie. Mm-hmm. Kiedy wybiegnie ze szkunera pod postacią psa, każdy powie, że to jest bezpański pies, a kiedy wybiegnie pod postacią wilka, to każdy policjant może go łatwo ustrzelić jako dzikie zwierze.
No, po prostu typowo.
Decyzyjność człowieka wchodzi w grę.
To okazuje się, że ma w sobie ważny element ludzki.
Ewidentnie ma w sobie element ludzki, czyli myśli abstrakcyjnie.
Panie
jedyna
Krystianie,
cecha, która nas od zwierząt
różni. Zostawiamy otwartą furtkę tematyczną. Wiele wątków na pewno jeszcze będę poruszał. Na pewno też niektóre, podejrzewam, rozwinę w ramach artykułu właśnie na kolejne miesiące do UZ-ki. Tymczasem tak właśnie dwa zdania w ogóle pewnego podsumowania i też właśnie pozdrowienia. No, 40 sekund dla pana.
Jeśli czytają państwo jakąkolwiek książkę, proszę zwracać uwagę na wszystkie przestrzenie i fizyczne, i mentalne, aby nie popełniać takich błędów, jak to podaliśmy przed chwilą w przypadku interpretacji. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie pozdrowić moją małżonkę, która akurat teraz przebywa blisko radia, tak mam wrażenie, oraz moich rodziców, którzy również słuchają naszej audycji w internecie, jak i również moich studentów i serdecznie zapraszam ich na kolejne zajęcia, poruszymy kolejne kwestie.
Zapraszam was serdecznie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dla was wystąpili dzisiaj akurat magister Krystian Saja, doktorant z Wydziału Humanistycznego i Mateusz Jankowski, prowadzący Nowum. Miłego wieczoru.